kwiaty we włosach, potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdziesz świat, przeszli stróż. Kwiaty we włosach, potargał wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź z daleka. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź z daleka, wołaś mnie. Nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć. Nie wraca. Kwiaty we włosach, potargał wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa.
Witam na kolejnym spotkaniu z historią. Historią, która, jak pokazuje dzień dzisiejszy, potrafi być bardzo trudna. My cofniemy się jednak w przeszłość, w odległe czasy średniowiecza, które też spokojnymi czasami nie były. Kronikarze bardzo obszernie opisywali rozpacz narodu po śmierci Kazimierza Wielkiego i nie wolno lekceważyć tych wieści. Zgon króla był ciosem, który spowodował dziwne odrętwienie, paraliż woli u ludzi skądinąd pewnie dzielnych. Jan Długosz napisał o politycznym spadku po Kazimierzu Wielkim. Rozumem swoim i mądrością kraj wewnątrz uporządkował, dostojeństwa, urzędy i służbę publiczną ustalił, tak iż nawet pod gnuśnym i niezdolnym władcą mogło królestwo na jego ustanowieniach oparte utrzymać swój byt trwały, pomyślność i chwałę. W roku 1370, roku śmierci wielkiego króla, dostojnicy mieli o czym myśleć. Dziwnie uwziął się los na dziedzictwo po Kazimierzu. Nie dał mu legalnego syna, obdarzając go tylko nieprawymi. I na domiar złego wybranemu następcy Kaśkowi Słupskiemu, który był wnukiem króla, odmówił zdolności i charakteru wielkiego dziada. Janko z Czarnkowa, świadek epoki, informuje nas, że Kazimierz usynowił swojego wnuka Kaśka, że zapisał mu w testamencie znaczną część swojej ojcowizny, ziemię łęczycką, sieradzką, dobrzyńską, z grodami Kruszwicą, Bydgoszczą, Wałczem. Trudno rozstrzygnąć, ile było zaślepienia w upartym popieraniu Kaśka przez Kazimierza Wielkiego. I największe umysły potrafią czasem szwankować. Nie wiedział Kazimierz o tym, że w maju 1370 roku Kaśko przeszedł na stronę cesarza Karola IV. Nie jest mężem stanu człowiek, który dla obietnic zdradza interesy i wielkie plany polityczne państwa. I to w dodatku takiego państwa, którym sam w przyszłości miał rządzić. Doradcy króla Kazimierza trzeźwo widać ocenili młodego księcia i nie dopuścili do objęcia ziem nadanych mu przez Kazimierza, obalając jego testament. I w polityce wewnętrznej Kaśko był zupełnym zaprzeczeniem wielkiego dziada. Cechowała go chorobliwa wręcz rozrzutność. Kaśko tak umiejętnie trwonił swe dobra i dochody, że często nie miał z czego żyć. Z ciągłych tarapatów ratowały go podarunki siostry, cesarzowej Elżbiety. zdrowia też był wątłego. Słowem, żadnych danych na polityka i wielkiego króla. Zresztą Kaśko przeżył Kazimierza tylko o lat 7. Zginął w pospolitej bójce.
Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies. Głos wybrzeża w błysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały.
Wygaśnięcie głównej krakowskiej linii Piastów było wydarzeniem ogromnej wagi. Złożenie do grobu zwłok Kazimierza Wielkiego i objęcie przez Ludwika Węgierskiego rządów to nie tylko zmiana osoby i rodziny panującej. W listopadzie 1370 roku dokonała się fatalna w skutkach zmiana dotycząca samej istoty polityki królestwa. Polska nie straciła oczywiście niepodległości, ustroju czy siły, ale rozstała się ze swym dotychczasowym charakterem monarchii narodowej. W najbliższej przyszłości tron krakowski miał być traktowany jako wiano jednej z trzech węgierskich królewien, przy czym nikt nawet z góry nie określał, której mianowicie. Kraj wkraczał na karkołomne ścieżki polityki dynastycznej. Zgodnie z polskim prawem tron można było dziedziczyć tylko po mieczu, w linii męskiej. W związku z brakiem syna z prawego łoża musiał Kazimierz poszukać innego rozwiązania. Już w 1355 roku w Budzie polskie poselstwo deklarowało w imieniu wszystkich mieszkańców Królestwa Polskiego uznanie sukcesji andegaweńskiej w Polsce, a król Ludwik ze swej strony gwarantował prawa przysługujące polskiemu rycerstwu. Jeszcze w 1364 roku, przy okazji zjazdu monarchów w Krakowie, Kazimierz Wielki zawarł ostatni układ sukcesyjny z węgierskim siostrzeńcem. uzyskał od Ludwika gwarancję, że ten odstąpi od praw do tronu polskiego, jeżeli Kazimierz doczeka się legalnego męskiego potomka. Chodziło o to, że król Kazimierz sposobił się do zawarcia małżeństwa z Jadwigą Żagańską, a żyła jeszcze jego żona Adelaida Heska. Król zabiegał wszakże w Stolicy Apostolskiej o unieważnienie małżeństwa z Adelaidą, ale dyplomacja węgierska zadbała o to, żeby do tego nie doszło. Zatem małżeństwo z Jadwigą, zawarte w 1365 roku, pozostało nielegalne. Jadwiga zresztą nie dała Kazimierzowi potomka męskiego. Tak więc władzę w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego przejął Ludwik Andegaweński, król Węgier.
Jesień, liść ostatni już spadł. Jesień, deszcz znów butów twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list. Przyniósł mi listonosz, a dziś tylko nosi liście i wiatr.
Ludwik był synem Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta, króla Węgier, założyciela węgierskiej gałęzi dynastii Andegaweńskiej. W chwili obejmowania władzy na Węgrzech po śmierci ojca w roku 1342 liczył zaledwie 16 lat, a w momencie wstępowania na tron Polski w 1370 roku był już dojrzałym, 44-letnim mężczyzną. Węgierski kronikarz Jan Skikil napisał, że był człowiekiem słusznego wzrostu, o wyniosłym spojrzeniu, z brodą i włosami kędzierzawymi, o wydatnych wargach, nieco w ramionach pochylonym. Był też, zdaje się, człowiekiem chorowitym. Są przypuszczenia, że dziedzicznie obciążony był syfilisem. Inni historycy sądzą, że była to gruźlica. W każdym razie w okresie, kiedy był królem Polski, uskarżał się na zły stan zdrowia. Był człowiekiem starannie wykształconym jak na owe czasy. Miał też bogatą bibliotekę. Wspomniany już węgierski kronikarz pisał, że Ludwik wyróżniał się znajomością literatury i z wielkim zainteresowaniem studiował astronomię. Na Węgrzech zasłużył sobie na przydomek Wielkiego i zalicza się go do najznakomitszych monarchów tego kraju. Jego rządy w Polsce były na ogół bardzo krytycznie, często wręcz negatywnie oceniane przez historyków. Szereg ujemnych ocen zapoczątkował współczesny Ludwikowi polski kronikarz Jan Kostrzankowa, który po jego śmierci napisał: za czasów króla Ludwika nie było żadnej stałości w Królestwie Polskim, ani żadnej sprawiedliwości. Albowiem starostowie i ich burgrabiowie łupili ciągle dobra uboższych ludzi. A jeśli niektórzy z poszkodowanych, zostawiwszy swe majątki, jechali do Węgier i tam skargi do króla zanosili, król, wydawszy im listy, za które musieli zapłacić w kancelarii wielkie pieniądze, odsyłał ich do domu. Atoli starostowie żadnej uwagi na te listy nie zwracali i nie przestawali uciemiężać ludzi. Łupienie na drogach publicznych kupców i innych przejeżdżających oraz kradzieże działy się nieustannie. Starostowie zaś, dbając jedynie o swoje zyski, ani chcieli tego hamować.
Jesienne chmury, znów pędzi wiatr, dalekie strony, daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, w żółte kolory zamienił czas.
Ludwik przebywał na Węgrzech, a w Polsce w jego imieniu rządy sprawowała jego matka Elżbieta. O rządach tych Jan Kostrzankowa napisał: za rządów jej działy się w Królestwie Polskim wielkie grabieże, łupiestwa i rozboje. Nigdy nie mógł wyjednać u królowej zwrotu niesłusznie zabranych dziedzictw ani załatwienia rozmaitych ważnych spraw. Tajemnym oskarżeniom donosicieli dawała łatwy posłuch, przez co wielu ludziom sprawiedliwym i synowi jej wiernym krzywdy czyniła. Jan Kostrzankowa mógł tak pisać, gdyż był związany ściśle z wielkopolską opozycją, przeciwną rządom andegaweńskim w Polsce, szukającą dróg obalenia tej dynastii, nieustannie wichrzącą przeciwko Ludwikowi i jego matce, zmierzającą, może nieświadomie, ale taki był wydźwięk tych działań, do ponownego rozbicia dopiero co zjednoczonego przez Łokietka i Kazimierza Wielkiego Królestwa Polskiego. Jan Kosczankowa miał też osobiste powody, by oczerniać Ludwika i Elżbietę. Zaraz na początku rządów Ludwika został mianowicie oskarżony, najprawdopodobniej nie bez podstaw, o sprofanowanie grobu Kazimierza Wielkiego i próbę kradzieży złożonych tam insygniów koronacyjnych. Pozbawiony został urzędu podkanclerzego i skazany na banicję. Aczkolwiek jako współczesne opisywanym przez siebie wydarzeniom, a przy tym człowiek wykształcony i z rządami państwa obeznany, był Jan Kosczankowa dobrze poinformowany o tym, co działo się w Polsce, to jednak na jego ocenach, niewątpliwie stronniczych, polegać nie możemy. W wielu wypadkach można udowodnić mu oczywiste mijanie się z prawdą. Janko pisał, że nikt nie mógł wyjednać u królowej zwrotu niesłusznie zabranych dziedzictw. Z zachowanych dokumentów wiemy, że Elżbieta skutecznie zajęła się sprawą tzw. restytucji, czyli zwrotu dóbr skonfiskowanych, nie wiemy prawnie czy bezprawnie, przez Kazimierza Wielkiego. Mimo informacji Janka o łupieniu kupców, wiadomo, że handel w Polsce za Ludwika Węgierskiego przeżywał okres najświetniejszego rozwoju. Jak więc było naprawdę?
Wezmę cię ze sobą tam, gdzie muzyka dla nas gra. Chcę tańczyć tylko z tobą. Miałem cię w ramionach tamtej nocy, kiedy dla nas grali. 100 dni przed maturą zakochany dziki tłum na sali. Bukiet kwiatów był jak list, czuły jak spojrzenie. Uwodziłaś mnie, mówiąc raczej nie, choć wiedziałaś, że to ja. Wezmę cię ze sobą tam, gdzie muzyka dla nas gra. Chcę tańczyć tylko z tobą, jakby to czasem życie wokół nam się pali. Trafił ci się mały książę, taki piękny król żurnali. Teraz masz walizki dwie, życie spakowane. Skończył się zły sen, odnalazłem cię. Teraz wiesz, że tylko ja. Wezmę cię ze sobą tam, gdzie muzyka dla nas gra. Chcę tańczyć tylko z tobą, jakby to był pierwszy raz. Wezmę cię ze sobą tam, gdzie muzyka dla nas gra. Chcę tańczyć tylko z tobą, jakby to był. Przeczytam w twoich oczach, że mnie nie przestałaś kochać.
Jakby to był pierwszy raz.
Faktem jest, że czasy Ludwika nie były w Polsce spokojne. Zawichrzeń nie brakowało, szczególnie w Wielkopolsce. Dzielnica ta pogrążona była w feudalnej anarchii, przeciwna zjednoczeniu państwa, opozycyjna wobec monarchii, prób scentralizowania władzy i jej umocnienia. Przez cały wiek XIV wiele tam było wystąpień buntowniczych względem władzy monarszej. Najsłynniejsze z nich to konfederacja Maćka Borkowica przeciwko Kazimierzowi Wielkiemu. Wiele było prywatnej polityki wielkich rodów, a nawet zdradzieckich kontaktów z sąsiadami. Stanowisko Ludwika wobec problemu zjednoczenia Polski było najzupełniej wyraźne. Kontynuował on politykę jednoczycielską i utrwalał zjednoczenie ziem polskich dokonane przez swych poprzedników. Podkreślał to, rezygnując z tytulatury dzielnicowej i tytułując się tylko Rex Polonie, król Polski. Prawdą jest, że Ludwik przebywał w Polsce niewiele. Tłumaczył, że nie może znosić powietrza polskiego. Nigdy też nie opanował języka polskiego. Rządy w Polsce sprawowali w jego imieniu regenci, matka Elżbieta Łokietkówna, a później książę Władysław Opolczyk i Zawisza Skurozwęg. Jan Długosz, kronikarz o blisko 100 lat późniejszy od Janka Szczankowa, a więc patrzący na czasy Ludwika z odległej perspektywy, napisał w swojej Historii Polski o Ludwiku, że zbierał on z Królestwa Polskiego dochody, jakich żaden przed nim z królów polskich dostatniej nie pobierał. Jest to pochwała administracji i gospodarki Ludwika, gdyż regularny dopływ dochodów można osiągnąć tylko przez mądre zarządzanie państwem, a nie przez ucisk fiskalny. Nawet Ludwikowi niechętny, bo również związany z wielkopolską opozycją, autor rocznika kujawskiego przyznawał, że król Ludwik rządził sprawiedliwie. Każdemu sprawiedliwość wymierzał i wymierzać nakazywał, aby każdemu jego prawo służyło. Szczególną opieką otoczył w Polsce miasta, ich gospodarkę i handel. Największe korzyści z zarządów Ludwika osiągnął Kraków, który w 1372 roku uzyskał bezwzględne prawo składu, czyli praktycznie rzecz biorąc całkowity monopol handlu, uniemożliwiający obcym kupcom pomijanie Krakowa i prowadzenie handlu na własną rękę. Nie bez racji więc dwudziestowieczni historycy badający czasy Ludwika Węgierskiego nazywają je złotym okresem średniowiecznego handlu w Polsce.
Kto za tobą z kole ganiał, do piórnika żaby wkładał kon? No powiedz kto.
Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi dlaczego.
jeszcze jednego powodu czasy Ludwika uważane są przez historyków za okres przełomowy w dziejach Polski. Monarcha ten był mianowicie wystawcą przywileju, który stał się podstawą swobód i politycznej siły szlachty w Polsce. Chodzi oczywiście o tzw. przywilej koszycki z 1374 roku. Był to przywilej generalny, czyli rozciągający się na cały kraj, ale odnoszący się tylko do szlachty. Ponieważ Ludwik nie miał syna, w zamian za wyrażenie przez szlachtę zgody na objęcie tronu polskiego po śmierci Ludwika Węgierskiego przez jedną z jego córek, w przywileju nie wymieniono dokładnie, o którą córkę chodzi, król zwalniał szlachtę z podatku poradlnego z wyjątkiem 2 groszy złana chłopskiego. Oznaczało to w praktyce zwolnienie szlachty z wszelkich obciążeń na rzecz państwa, gdyż owe 2 grosze, w dodatku uiszczane złanów chłopskich, a więc obciążające chłopów, były tylko symbolem zwierzchnictwa władzy królewskiej. Było to poważne uszczuplenie dochodów skarbowych. Odtąd, ilekroć król potrzebował pieniędzy na nadzwyczajne wydatki, mógł je uzyskać tylko za zgodą ogółu szlachty, która w ten sposób zyskała możliwość wywierania istotnego wpływu na politykę państwa. Wpływ ten umacniały dalsze postanowienia Paktu Koszyckiego, mówiące o tym, że szlachta ma obowiązek uczestniczyć w pospolitym ruszeniu. Był to podstawowy obowiązek szlachty, służby wojskowej, ale tylko dla obrony kraju i na jego terytorium. Natomiast jej udział w wyprawach wojennych poza granice królestwa miał być osobno przez króla wynagradzany. Na króla spadał też obowiązek wykupywania szlachty z niewoli, jeśli dostała się do niej w czasie zagranicznej ekspedycji. Przywilej koszycki ograniczył też obowiązek szlachty i jej poddanych udzielania pomocy przy budowie grodów i zamków, tylko do wypadków, gdyby chodziło o umocnienie pogranicza zagrożonego wojną lub gdy na budowę nowego zamku zgodziła się cała szlachta. W pozostałych wypadkach koszty budowy ponosić miał król. Rezygnował też król ze starego prawa stacji, czyli goszczenia w dobrach szlacheckich na koszt właściciela i zobowiązywał się do utrzymania na własny koszt swego dworu w czasie podróży po kraju. Wreszcie król zobowiązał się do obsadzania urzędów jedynie Polakami i to zamieszkałymi w tej ziemi, w której urząd wakował.
Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz. Uczę się dopiero widzieć świat, jaki jest. Uczę się dopiero świata, jaki jest. Droga, którą idę, biegnie śladem ludzkich spraw. Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych praw. Szukam swego czasu, jasnych słów i praw. Już tyle słońc zeszło tylko jeden raz. Już z tylu stron zapłonęły ognie gwiazd. Już tyle miejsc zapomnienia pokrył kurz. Wiem, co to jest, lecz się nie zatrzymam już. Droga, którą idę, czasem błądzi w pełni dnia. Kocham, pragnę, tracę, chwytam dzień, póki trwa. Kocham, pragnę, tracę, chwytam dzień, gdy trwa. Słońc wzeszło tylko jeden raz. już z tylu stron zapłonęły ognie gwiazd. Już tyle miejsc zapomnienia pokrył kurz. Wiem, co to jest, lecz się nie zatrzymam już. Droga, którą idę, nie wybiera łatwych lat. W czasie, który minie, odbić chcę własny ślad. W czasie, który minie, swój odbije ślad.
Przywilej koszycki oznaczał poważne ograniczenie władzy monarszej i ugruntowanie pozycji szlachty w państwie. W niedalekiej już przyszłości miało to zachwiać równowagę stanów w Polsce i na kilka stuleci oddać władzę w ręce szlachty z uszczerbkiem przede wszystkim miast, czego skutki, jak wiadomo, nie były dla Polski korzystne. Pakt Koszycki nie był jednak ani pierwszym, ani ostatnim z przywilejów ziemskich nadających szlachcie szczególne uprawnienia. Wiele jego postanowień nie oznaczało wprowadzenia innowacji, lecz było potwierdzeniem istniejącego już stanu rzeczy. Proces uprzywilejowania szlachty był długotrwały i zależał od mnóstwa czynników politycznych, społecznych, a nie tylko od posunięć poszczególnych władców. Ludwik oczywiście nie chciał ani osłabiać monarchii, ani wysuwać na pierwszoplanową pozycję szlachty. Za ustępstwa, jakie czynił, chciał uzyskać dziedziczność tronu, ważny element władzy monarszej. Nadając przywileje szlachcie, obdarzał nowymi prawami miasta i wyraźnie zmierzał do oparcia się na miastach celem przeciwstawienia się szlachcie. Sytuacja wewnętrzna Polski, słabość miast, międzynarodowe koniunktury gospodarcze sprzyjające raczej polskiej szlachcie, a nie miastom, sprawiły, że ostatecznie nie mieszczaństwo, lecz szlachta decydować miała o losach kraju. Obiektywnie biorąc, przywilej koszycki stał się podwaliną szlacheckich wolności i jako taki wszedł do szlacheckiej tradycji historycznej. W XVI i XVII wieku szlachta, powołując się na swoje wolności i prawa, często przypominała ten przywilej. Stanisław Czarnkowski, występując na Sejmie w 1585 roku, mówił: "To już wiadomo jest wszystkim, że od Ludwika wolności nasze brać inkrementa poczęły swoje". A w czasach rokoszu Zebrzydowskiego znalazła się również pochwała króla Ludwika. Nie panował absolutnie. Owszem, fundamenta praw i wolności naszych od niego są założone. Szlachta miała za co chwalić Ludwika, ale czy dobrze to wyszło dla Polski?
Kołyszą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął deshorta. Nie daje łajbie żadny szans. Dziesięć skal w oporta, zasłony ołowianych chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami
Korda.
Dziwne czasem sny się ma. Dziesięć skalibą forta.
Ludwik zmarł w Tyrnawie we wrześniu 1382 roku, pozostawiając polskie dziedzictwo zabezpieczone licznymi układami z polską szlachtą, duchowieństwem i mieszczanami dla jednej ze swych córek. Pozostawił Polskę jako kraj zjednoczony w takich samych zasadniczo granicach, w jakich go odziedziczył po Kazimierzu Wielkim. 12-letni okres rządów Ludwika różnie był oceniany w polskiej historiografii. Przeważały na ogół oceny negatywne. Podkreślano, że król nie identyfikował się z rządzonym przez niego krajem, prowadził politykę wybitnie dynastyczną, gotów był do rezygnacji z ziem utraconych, wprawdzie za Piastów, ale nieuznawanych przez Polaków za przepadłe bezpowrotnie. Długotrwała jego nieobecność w kraju powodowała usterki w administracji i sprzyjała szerzeniu się anarchii. Z drugiej jednak strony zwracano uwagę, że król nie przeszkadzał w procesie integracji politycznej, a w kwestiach gospodarczych kontynuował politykę poprzednika. Świadoma działalność Ludwika przyczyniła się wydatnie do wzrostu znaczenia ekonomicznego miast i mieszczaństwa. W czasie swego panowania stworzył lub umocnił stworzone przez swych poprzedników podstawy potęgi gospodarczej i politycznej Polski. Podstawy, na których oprzeć się miała w przyszłości świetność doby jagiellońskiej. Ja dzisiaj dziękuję. Zapraszam za 2 tygodnie, mam nadzieję już w normalnych, spokojnych czasach. Leszek Wróbel.
Jeśli chcesz zaśpiewać,